Protokół otwartej komunikacji. 15 stycznia 2010.00. Zalety protokołu komunikacyjnego SIP Session Initiation Protocol dostrzegają już zarówno małe firmy, jak i wielkie przedsiębiorstwa, gdzie dotychczas silną pozycję zajmował standard H.323 w dobie dynamicznego rozwoju systemów VoIP Unified Communication SUCE oraz konieczności zapewnienia kompatybilności rozwiązań wielu dostawców. Uniwersalność i prostota SIP wskazuje wręcz ten protokół na sukces. Według prognoz ABI Research w 2012 rok połowa klientów firm telekomunikacyjnych będzie korzystać przynajmniej z jednej usługi bazującej na protokole SIP. S.257735 niełatwa droga do celu. SIP jest protokołem warstwy aplikacji służącym do inicjowania, zrywania oraz zmiany sesji komunikacyjnych między terminalami, obecnie najczęściej wykorzystywany do realizacji połączeń VoiceOver IP. Protokół został zaprojektowany przez Henninga Schulzrinne znak zapytania na Uniwersytecie Columbia, a jego standaryzacją zajęła się w sierpniu 1999 rok grupa MMUS IC Multiparty Multimedia Session Control, działająca w ramach IETF. Pierwsza wersja zalecenia o numerze 2.0 otrzymała nazwę RFC 2543. Dalsze rozszerzenia dotyczące samego protokołu zapisano w dokumencie RFC 3261, a w opracowaniu RFC 3329 zawarto wytyczne odnośnie do sposobu negocjacji i wyboru metod zabezpieczeń między punktami końcowymi terminali. Inżynierowie Internet Engineering Task Force wciąż rozwijają SIP, w czym chętnie pomagają wiodący dostawcy infrastruktury telekomunikacyjnej. Ci ostatni dostrzegli zalety SIP stosunkowo niedawno. Zwiększona chęć wdrażania elementów sieci opartych na tym protokole zauważalna jest dopiero od 2-3 lat. Dystans operatorów i firm w podchodzeniu do SIP miał swoje podłoże w silnej pozycji, jaką wypracował sobie jego główny konkurent, standard H.323. Pierwszą wersję H.323 przyjęto w 1996 rok. Protokół ten jest zatem obecny w telekomunikacji od 13 lat i zyskał opinię stabilnego, dopracowanego oraz wiarygodnego sposobu nawiązywania komunikacji sieciowej. Standard H.323 ma pewne atuty, na przykład dobra współpraca ze starszymi wersjami urządzeń klienckich, uproszczony i bardzo dokładny billing, ale z biegiem czasu zaczęto zauważać jego wady. Obecnie rynek telekomunikacji IP VoIP Unified Communications obfituje w rozwiązania różnych producentów: bramki, telefony, terminale, co z jednej strony zwiększa konkurencyjność i pozwala obniżać ceny, ale z drugiej wnosi problem kompatybilności, z czym bardzo dobrze radzi sobie SIP, a czego nie można powiedzieć o H.323. W dobie szukania oszczędności w każdym obszarze nie bez znaczenia pozostaje fakt, że do obsługi H.323 konwersja z innymi standardami, implementacja w firmie. Potrzebni są doświadczeni programiści, stopień skomplikowania jest dość wysoki. Wraz z wprowadzeniem SIP problemy z kompatybilnością i zarządzaniem samym protokołem zniwelowano w znacznym stopniu. Na tym nie kończą się jednak korzyści wynikające z jego wdrożenia. SIP został oparty na znanym protokole HTTP Hypertext Transfer Protocol, jest zatem łatwy w konfiguracji. Dzięki temu, iż jest to standard warstwy aplikacyjnej połączenia, zdarzenia, sesje są zwykłymi aplikacjami. Uproszczono architekturę komunikacji w całej firmie. Między innymi z tego powodu dodawanie kolejnych usług czy urządzeń również nie stanowi problemu. Zaletą SIP jest także współpraca z innymi protokołami IETF w celu zestawienia np. większych sesji multimedialnych czy połączeń wideokonferencyjnych. SIP może także współdziałać z kilkoma protokołami transportowymi, takimi jak TCP, UDP czy SCTP. Proste połączenia można z powodzeniem tworzyć za pomocą UDP, który jest szybki, wydajny i nie obciąża nadmiernie systemu, aby zapewnić większą niezawodność i bezpieczeństwo. Serwery powinny jednak wspierać również TCP. SCTP Stream Control Transmission Protocol, zdefiniowany w 2000 rok przez IETF, jest bardzo podobny do protokołów TCP i UDP, pozwala jednak dwóm stronom biorącym udział w połączeniu na wykorzystanie kilku adresów IP, dzięki czemu możliwy jest transport strumieni nawet wtedy, gdy jeden z adresów przestanie funkcjonować. S.257736. Krótkie know-how. Komunikacja w sieci SIP może odbywać się zarówno w najprostszym układzie peer-to-peer, jak i w architekturze klient-serwer. Ta ostatnia wymaga zdefiniowania kilku pojęć, które pomogą zrozumieć, w jaki sposób nawiązywane są sesje za pomocą SIP. Po stronie użytkownika wyróżniamy agenta SIP, User Agent Client, UAC, czyli telefon IP lub aplikację na komputerze, oraz urządzenie pośredniczące, które może działać jako klient i serwer User Agent. agent serwer, US. Rolą US jest odpowiadanie na zapytania SIP wysyłane przez UAC. Część typowo serwerowa jest nieco bardziej rozbudowana. Serwer przekierowań Redirect Server zwraca adres miejsca, do którego ma być przekazane połączenie, przekierowuje połączenia tych użytkowników, którzy zmienili swoje położenie geograficzne, dom, praca, podróż służbowa. Serwer proxy kieruje połączeniami, odpowiada za ich routing, często występuje jako mediator między UAC i US, obsługując żądania i przekazując je dalej. Serwer rejestracji registrar server dokonuje odwzorowania nazw w domenie SIP na adresy sieciowe, aktualizuje je oraz przechowuje dane o użytkownikach. Sposób komunikacji SIP między klientem a serwerem wprost wynika z architektury samego protokołu i jego podobieństwa do specyfiki żądań i odpowiedzi HTTP, adresowanie zasobów sieciowych w SIP, co należy rozumieć jako zidentyfikowanie np. użytkownika danej usługi, grupy użytkowników, konkretnej skrzynki pocztowej, e-mail, numeru telefonu w tradycyjnej sieci PSTN lub sieci IP, realizowany jest za pomocą identyfikatora URI Uniform Resource Indicator. SIP URI jest ciągiem znaków ułożonych analogicznie do adresu e-mail, nazwa użytkownika, małpa, nazwa hosta. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że używany przez protokół HTTP identyfikator URL Uniform Resource Locator nie jest tożsamy z URI. Mimo łudząco podobnych nazw, oba terminy są obecnie używane wymiennie, co stanowi jednak duże uproszczenie. URL określa jedynie miejsce, w którym dany zasób jest dostępny, natomiast jego rodzaj określa URI. W pewnym sensie URI jest elementem nadrzędnym wobec URL. Często jest tak, że URI jest tożsame z URL, ale nie musi być to regułą. Aby zainicjować połączenie, agent UAC wysyła do najbliższego serwera SIP proxy komunikat INVIT z adresem odbiorcy połączenia. SIP proxy przeprowadza routing komunikatów SIP lub SIP redirect, to od razu informuje klienta, żeby skontaktował się bezpośrednio z innym serwerem, by ustalić adres serwera obsługującego punkt docelowy. Poszukiwania adresata mogą być przeprowadzane zarówno poprzez serwery DNS, jak i NUM, wiążące numery telefoniczne z adresami sieciowymi. W tym czasie informacje o próbie lokalizacji i punktu docelowego połączenia SIP proxy wysyła do agenta SIP, inicjującego żądanie odpowiedzi z zakresu 1XX. Na przykład 180 ringing czy 181 call is being forwarded. Docelowy SIP proxy po otrzymaniu zgłoszenia pobiera z serwera lokalizacji registrar dane użytkownika, a następnie kieruje do niego żądanie zestawienia sesji. Po pomyślnej wymianie komunikatów zestawiana jest sesja RTP bezpośrednio między dzwoniącym i adresatem. Informacje o charakterze zestawianej sesji głos, wideo, dane są przekazywane za pomocą wspomnianego już protokołu SDP Session Description Protocol oraz SAP Session Announcement Protocol. Wiadomości SDP określają, jakie możliwości muszą mieć terminale końcowe do poprawnego zrealizowania połączenia. Za pomocą SAP można natomiast poinformować większą liczbę użytkowników o otwieranej sesji telekonferencję, wideokonferencję, telewizja internetowa i tym podobne. S:157737 Bezpieczeństwo SIP. Otwartość, prostota i uniwersalność protokołu SIP to jego główne zalety. W pewnych okolicznościach mogą się stać jednak poważną wadą. Jako że znaczna część wdrożeń SIP jest powiązana z telefonią IP VoIP, to bardzo istotny staje się problem zabezpieczenia transmisji danych i komunikatów. Mechanizmy bezpieczeństwa opisane w dokumentach RFC 3261 i RFC 3329 stanowią jedynie zalecenie i trudno wymagać, by były dołączane do każdej implementacji protokołu. Wśród najpoważniejszych konsekwencji braku zabezpieczeń sieci SIP należy wymienić podsłuchiwanie rozmów, przeprowadzanie ataków DOS Distributed Denial of Service oraz kradzież konta tożsamości powiązana z wyciekiem ważnych danych WSHINK. Obecnie większość urządzeń SIP ma dołączone funkcje zwiększające bezpieczeństwo. Największym jednak problemem jest czynnik ludzki, czyli często nieświadomy zagrożeń użytkownik. Jedną z metod, która pozwala m.in. podsłuchiwać czy nagrywać rozmowy, jest użycie fałszywego serwera SIP proxy. Transport komunikatów między serwerami proxy odbywa się zwykle przy użyciu niezabezpieczonego protokołu UDP, co umożliwia atakującemu umieszczenie swojego serwera na drodze transmisji. W tym celu można posłużyć się metodami typu DNS spoofing, podszycie się pod serwer DNS ARP spoofing LAN. Zrealizowanie takiego ataku pozwala blokować połączenia, podsłuchiwać je, zestawiać telekonferencje i tym podobne. Innym sposobem na zakłócenie działania sieci SIP jest nieuprawniona rejestracja do serwera registrar. Włamanie ponownie ułatwia sam protokół UDP używany w procesie rejestracji. Często jedynym zabezpieczeniem ze strony serwera jest monitor login i hasło. Te zaś mogą być łatwo zdobyte. Login jest przesyłany jawnie, a hasło można odtworzyć za pomocą ataku słownikowego. Metoda słownikowa jest skuteczna wtedy, gdy urządzenie nie odnotowuje błędnych prób rejestracji, co dodatkowo pozwala bezpiecznie skanować listy użytkowników. Jeśli celem atakującego nie będzie pojedynczy klient, a na przykład brama medialna czy serwer poczty głosowej, to będzie on mógł podsłuchiwać rozmowy oraz modyfikować ustawienia sieciowe. Niezabezpieczone sieci SIP są też podatne na popularne ataki typu DDoS. Zawieszenie całego systemu telefonii i VoIP opartej na SIP czy odmowa usług mogą skutecznie odstraszyć potencjalnych klientów i zmusić firmę do nieplanowanych przestojów w pracy. Jeśli zabezpieczenia i uwierzytelnianie w sieci nie są właściwe, to przeprowadzenie ataków DDoS staje się stosunkowo proste. Można w tym celu wykorzystać fałszywe pakiety, odpowiednio zmodyfikowane komunikaty, uciążliwe żądania, register lub NVIT. Najprostszą metodą jest zatykanie pakietami portów dedykowanych do obsługi VoIP. Aby odpowiednio zabezpieczyć sieci oparte na protokole SIP, należy pamiętać o wszystkich wymienianych w nich informacjach. Zaszyfrowane powinny być zarówno komunikaty, sygnały sygnalizacyjne, żądania, odpowiedzi, jak i warstwa transportowa. Protokołem transmisyjnym lepiej kontrolującym dane od UDP jest TCP, który zapewnia prawidłowe przesyłanie informacji we właściwej kolejności, numery sekwencyjne, retransmisję zagubionych pakietów, zabezpieczenia danych głosowych, które po zestawieniu sesji są standardowo przesyłane w sposób niezaszyfrowany RTP, można dokonać za pomocą protokołu SRTTPS, jak i Real Time Transport Protocol, dzięki czemu ewentualne przechwycenie transmisji nie będzie wiązało się z żadną stratą. Atakujący otrzyma pseudolosowe próbki głosu. Piętą achillesową protokołu SIP jest również brak silnego uwierzytelniania użytkownika, co jednak można poprawić, stosując znane techniki serwery RAD i USLDAP, ograniczenie autoryzowanych adresów MAC i tym podobne. Dobrym pomysłem jest również zakup certyfikatów cyfrowych, które będą wymieniane między poszczególnymi urządzeniami sieci SIP. Bramy, serwery, telefony. Do szyfrowania żądań i odpowiedzi jest wykorzystywany protokół TLS Transport Layer Security, zestawiający bezpieczny tunel między adresatem a nadawcą komunikatów, mechanizm podobny do wykorzystywanego w HTTPS. Sposób, w jaki dane są przesyłane w takim tunelu, określa protokół Secure SIP. W celu doskonalenia ochrony rozmów i danych obecnie coraz częściej w sieciach SIP wdrażany jest IPSec Internet Protocol Security. Wzrost wydajności systemów telekomunikacyjnych pozwala, głównie w dużych firmach, stosować klucz szyfrowania AES-256, jeden z najsilniejszych mechanizmów zabezpieczających, które są obecnie stosowane. S-157738 Nowoczesna komunikacja UCIP. Postępujący rozwój telefonii i VoIP nie zmienił jednak w całości oblicza rynku. Wiele firm nadal korzysta z tradycyjnych rozwiązań PSTN Public Switched Telephone Network. Elementem łączącym użytkownika SIP z klientami sieci komutowanych są zwykle specjalne bramki. Dostawcy sprzętu i usług coraz częściej szukają innych możliwości połączenia tych dwóch odrębnych światów, tak aby cały ruch realizowany był w sieci IP. Rozwiązaniem eliminującym potrzeby stosowania bramek dostępowych jest SIP Trunking, oparty na protokołach SIP i RTP. SIP Trunking stanowi kolejny krok ku ujednoliconej komunikacji Unified Communications, będącej zintegrowanym, kompletnym systemem telekomunikacyjnym dla firm. Możliwość rezygnacji z traktów PRA/PRI dedykowanych do obsługi linii miejskich przy jednoczesnym korzystaniu w całości z sieci IP niesie duże oszczędności. Specjaliści szacują, że SIP Trunking może obniżyć koszty komunikacji nawet o 40%, a według prognoz Infonetics Research usługi oparte na SIP Trunkingu w latach 2008-2013 będą wzrastać w tempie 89% rocznie. Analitycy z Nemertes Research przekonują zaś, że 65% dużych przedsiębiorstw używa lub zamierza stosować usługi SIP Trunking w najbliższej przyszłości. Dane firm badawczych zdaje się potwierdzać oferta największych dostawców urządzeń i aplikacji do budowy systemów ujednoliconej komunikacji UC. Nowa wersja serwera komunikacyjnego Alcatel-Lucent OmniPCS Enterprise 9.0 oferuje bezpieczną, skalowalną i scentralizowaną architekturę z możliwością obsługi do 100 tysięcy użytkowników. Wbudowany w system kontroler SIP i rozbudowana obsługa SIP Trunkingu ułatwiają wprowadzanie nowych multimedialnych usług i zarządzanie urządzeniami SIP. OmniPCS Enterprise Communication Server oferuje funkcjonalność SIP Proxy. Registrar Redirect ma także wbudowane mechanizmy uwierzytelniania użytkowników. W ofercie Alcatel-Lucent znajdziemy również systemy OmniTalk Unified Communication Solution. Solution i Omnitool 8600 Instant Communicator, pozwalające podnieść efektywność pracy przez zastosowanie spersonalizowanych narzędzi, rozszerzających możliwość bezpiecznej pracy również w trybie mobilnym. Całości rozwiązań dopełniają telefony linii IP Touch. Avaya, obecna na rynku UC od lat, systematycznie wprowadza nowe rozwiązania do swojej oferty. Najnowszym jest Aura, jednoserwerowy system ujednoliconej komunikacji dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 100 pracowników, który można rozszerzyć do 2400 użytkowników i 250 lokalizacji. Rozwiązanie obsługuje oczywiście protokół SIP oraz SIP Trunking. Dla małych firm Avaya przygotowała najnowszą wersję Avaya IP Office, obejmującą 6 rozwiązań komunikacyjnych opartych na rolach, dostosowanych do różnych typów pracowników: telepracownik, pracownik mobilny czy agent obsługi klienta. Producent dostarcza również rozbudowane telefony IP serii IONE X. Oferta z ISKO jest analogiczna do rozmiarów samego koncernu i obejmuje produkty zarówno dla małych, średnich, jak i największych firm. Z ISKO Unified Communications 500 obsługa do 50 telefonów w wielu miejscach. Dla małych firm to integracja funkcji połączeń głosowych, połączeń wideo i połączeń danych oraz zabezpieczeń w jednym rozwiązaniu. Rozszerzony zestaw pozwala przetwarzać w dowolny sposób połączenia za pomocą z ISKO Unified Communications Manager Express, który rozszerza liczbę obsługiwanych telefonów do 240. W listopadzie UP.rok z ISKO zaprezentowało swój najnowszy system UC dla najbardziej wymagających użytkowników. Unified Communications System Release 8.0 integruje zaawansowane rozwiązania IP z ISKO Intercompany Media Engine Unified Presence 8.0. Telefony IP z serii 9900 i 8900 Unified Mobile Communicator Unified Communications Manager Session Management Edition. Z ISKO wykorzystuje protokół SIP w większości swoich rozwiązań sieciowych jako uniwersalny standard zestawiania sesji między urządzeniami i aplikacjami. Na rynku rozwiązań UC coraz silniej zaznacza swą obecność Microsoft, choć według specjalistów jeszcze przez pewien czas nie będzie on w stanie zaoferować tak kompleksowych rozwiązań jak czołowi dostawcy. W Office Communications Server 2007 rok dodano kilka funkcjonalności, których zabrakło w poprzedniej wersji. Wprowadzono SIP Trunking, audiokonferencje zarządzane przez dział IT i udoskonalono komunikator. Zintegrowano również narzędzia do obsługi przychodzących połączeń telefonicznych, ich kolejkowania i kategoryzowania według ważności. Asortyment rozwiązań UC rozwija także Siemens Enterprise. Sztandarowym produktem firmy jest platforma HIPAT 8000 z dedykowanym oprogramowaniem OpenSCAP UC Server. HIPAT 8000 jest systemem SIP IP czasu rzeczywistego, skalowalnym w zakresie od kilkuset do 100 tysięcy użytkowników. Oprogramowanie OpenSCAP UC Server zoptymalizowano pod kątem firm, w których liczba pracowników przekracza 1000, może być udostępniane w 3 wersjach. Konfiguracja Medium Edition to rozwiązanie z jednym serwerem i opcjonalnym rozwiązaniem nadmiarowym. Large Edition to konfiguracja z wieloma serwerami dla nawet 100 tysięcy użytkowników. Z podstawowych funkcji oprogramowania do komunikacji zunifikowanej może korzystać 100 tysięcy użytkowników. Natomiast pełny zakres funkcji jest dostępny dla 20 tysięcy użytkowników. W ofercie firmy znajdują się również telefony IP z serii OpenSTAG. Przytoczone przykłady rozwiązań, które łączy ze sobą protokół SIP, mają charakter poglądowy. Należy mieć na uwadze, że wykorzystanie protokołu SIP jest wszechstronne i wykorzystywane m.in. w systemach wideokonferencyjnych, centrach obsługi klienta Joint Task Centers, produktach dostępnych u czołowych producentów na równi z rozwiązaniami Unified Communications. S. 257739 rozwiązania Open Skórce. Firmy chcące rozbudować swój system komunikacyjny i oprzeć go na protokole SIP nie muszą wybierać wyłącznie wśród produktów firmowych. Z każdym dniem przybywa aplikacji open source, które w sposób czysto programowy wypełniają rolę centrali SIP IP PBX. Funkcjonalność takiego oprogramowania jest w wielu przypadkach wystarczająca: zarządzanie numeracją, połączeniami, wsparcie dla systemów IVR, zestawianie telekonferencji i wideokonferencji, nagrywanie i monitorowanie rozmów, przekazywanie połączeń, poczta głosowa, Unified Messaging. Wbrew pozorom rozwiązania open source nie są dedykowane tylko małym firmom. Gdy weźmiemy pod uwagę konieczność zakupu serwerów, na których zainstalowane będzie oprogramowanie zarządzające oraz zatrudnienia dodatkowych pracowników, potrafiących konfigurować całą infrastrukturę, to koszt wszystkiego może być porównywalny z zakupem produktu komercyjnego. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku rozwiązań z wyższej półki. licencji. Firmowa oferta jest zwykle dość droga, trzeba pamiętać też o dodatkowych wydatkach: licencje, moduły, aplikacje. Według analityków rynku to właśnie przedsiębiorstwa średniej wielkości mogą stać się w przyszłości odbiorcami komunikacyjnych produktów open source. Obecnie jednak na przeszkodzie wciąż stoi brak zaufania do takich aplikacji i problemy wynikające z braku wsparcia technicznego. Zaawansowanymi projektami open source spełniającymi wiele funkcji centralek SIP/IP PBX są SIPXSS wspierany przez SIPFoundry oraz Asterisk. SIPXHANG Enterprise Communication Server jest wydajnym, łatwo zarządzalnym i skalowalnym IP PBX-em przeznaczonym dla dużych firm chcących korzystać z otwartości standardu SIP. SIPXHANG działa na dowolnych serwerach z systemem operacyjnym Linux. Warte odnotowania jest, że kod SIPXHANG jest podstawą nowej serii i produktów Unified Communications firmy Nortel SCS500. Asterisk jest systemem IP PBX, obsługującym protokoły SIP/H. 323 MGCP, SCCP i IAX. Aplikacja pozwala na korzystanie m.in. z takich funkcji jak poczta głosowa, systemy automatycznej odpowiedzi IVR, przekazywanie połączenia, zestawianie telekonferencji. Rozwijana jest od lat i znalazła zastosowanie zarówno w małych, jak i dużych firmach. Wsparcie dla protokołu SIP nastąpiło w ostatnim czasie również ze strony Skype, znak zapytania, a wersja beta. Skype dla SIP ma umożliwić użytkownikom centrali SIP PBX korzystanie z tanich połączeń z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi na całym świecie, a także odbieranie połączeń od innych użytkowników Skype, znak zapytania, a bezpośrednio przez system PBX. Zainteresowanie protokołem SIP jako uniwersalnym standardem zestawiania sesji między urządzeniami różnych dostawców będzie rosło. Od specyfiki działalności i potrzeb danej firmy będzie zależał wybór konkretnego systemu, czy to do rozbudowania systemu telekomunikacyjnego VoIP, UC, czy też do utworzenia sprawnie działającego i taniego w eksploatacji call data center.